Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witam w nasze trzecie piątki miesiąca. W kwietniu był Wielki Piątek, więc ta nasza audycja była przełożona na nasze adoracje Pana Jezusa wystawionego w grobie pańskim, więc jej nie było. Były też inne transmisje, jak i również nasze przeżywanie męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jesteśmy już bardzo szybko w miesiącu pierwszych komunii świętych, nabożeństwa majowego. To, co ten piękny miesiąc przynosi, chociaż trochę jest chłodny, ale pragniemy, drodzy, dzisiaj w sposób szczególny też zauważyć ten tydzień naszej wielkiej modlitwy o powołania do kapłaństwa, do zakonu, do życia w Kościele. Jakżeż ten tydzień tej modlitwy o te powołania jest ważny. I to było dla mnie światło, aby również dzisiaj w kontekście zbliżających się święceń diakonatu w najbliższą sobotę, a za dwa tygodnie święceń prezbiteratu, kiedy zaczynamy widzieć ten głód powołań, które przecież Pan Jezus wzbudza i trzeba może też wielkiej modlitwy, bo przecież Pan Jezus powiedział, żniwo wielkie, ale robotników mało, proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo. Więc drodzy, chcemy modlić się za tych, którzy będą w naszej diecezji święceni w tych dwóch stopniach diakonatu, prezbiteratu. Modlimy się też za biskupów naszej diecezji, zwłaszcza biskupa Damiana, biskupa pomocniczego Łukasza, biskupa seniora Stanisława, co dopiero solenizanta. Też składamy mu najlepsze życzenia. Więc drodzy, chcemy też dzisiaj otoczyć wielką modlitwą w tym tygodniu, modlitwę powołania naszego nowego papieża Leona XIV, który w niedzielę rozpocznie mszą świętą inauguracyjną swój pontyfikat, tak jak to pamiętamy choćby 22 października 1978 roku. Niezapomniane słowa, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi, jak do nas skierował te słowa święty już Jan Paweł II, więc będziemy z wielką uwagą słuchać, co nowy papież nam powie. Więc drodzy, taka garść refleksji, które nas tutaj jakoś umiejscawiają w tym czasie majowym, tego trzeciego piątku. Ale pochylmy się nad miłosierdziem i tym świadkiem miłosierdzia, jakim był święty Wincenty a Paulo. Święty Wincenty a Paulo. Kim był? Przyszedł na świat 24 kwietnia 1581 roku jako trzecie z sześciorga dzieci z biednej gastońskiej wiejskiej rodzinie. Jego rodzice mieszkali w południowo-zachodniej Francji. Dzieciństwo miał pogodne, szczęśliwe, choć ubogie. Pomagał w pracach na polu, marząc o wyrwaniu się z wszechobecnej tam biedy. Przekonał ojca, żeby posłał go do szkoły, bo chciał zostać księdzem. Mając 14 lat, zaczął naukę w szkole prowadzonej przez ojców franciszkanów. Wincenty starał się ukrywać swe chłopskie pochodzenie. Kiedy pewnego razu odwiedził go ojciec, chłopiec nie chciał, by widzieli to koledzy. Wstydził się jego biedy. Potem już po latach odczuwał wyrzuty sumienia, a gdy zdobył sławę i szacunek, mówił o sobie: jestem niekim innym, jak tylko biednym chłopem, który pasł świnie, a moja matka pracowała jako służąca. W kolegium utrzymywał się, udzielając korepetycji zamożniejszym kolegom. Potem podjął studia teologiczne w Tuluzie i mając 19 lat przyjął święcenie kapłańskie. Jednak kapłaństwo traktował podobnie jak jego bliscy, w sposób bardzo koniunkturalny. Inteligentnemu i pracowitemu księdzu nauka przychodziła bardzo łatwo, dlatego najpierw uzyskał bakalaureat, a potem licencjat z prawa kanonicznego, studiując między innymi w Rzymie i w Paryżu. Niedane jednak było młodemu księdzu życie spokojne, poświęcone karierze naukowej lub kościelnej, chociaż miał szansę na otrzymanie jakiegoś nawet biskupstwa. Gdy płynął statkiem z Marsylii do innego miejsca, Narbonę, dostał się w niewolę tureckich piratów. ci przewieźli załogę i pasażerów statku do Tunisu i sprzedali ich w niewolę. Przez 2 lata Wincenty pracował jako niewolnik. Poznał smak życia galerników. Kopał rowy, nawróciwszy ostatniego ze swoich właścicieli, byłego księdza, który wyparł się wtedy wiary w Chrystusa, ze strachu przed muzułmanami, przekonał go do powrotu do Europy. Obaj zamieszkali w Rzymie, gdzie Wincenty podjął dalsze studia, nawiedzał miejsca święte i szukał swego miejsca na ziemi. Papież Paweł V powierzył mu misję dyplomatyczną i wysłał go do Francji, na dwór Henryka IV i Katarzyny. Królowa uczyniła go swoim kapelanem i jałmużnikiem. W 1612 roku objął parafię w Cluny. Potem został nauczycielem domowym w bogatej rodzinie Filipa Gondi, generała galer królewskich i wodza floty królewskiej. W Paryżu dokonała się duchowa przemiana Wincentego. W latach 1608 do 1620 roku spotkał tutaj wielu wspaniałych ludzi, którzy zmienili jego sposób patrzenia na życie. Zrozumiał, jak wielkim wyróżnieniem i darem jest kapłaństwo. Odkrył również, że nie powinien szukać siebie, dążyć do kariery w kościele, ale podjąć się poważnie misji głoszenia Ewangelii ludziom ubogim, biednym i opuszczonym. Dlatego poprosił kardynała, by mógł osiąść w ubogiej parafii wielskiej i tam pracować. Początkowo parafianie odnosili się do niego bardzo nieufnie i z pewnym chłodnym dystansem. Szybko jednak zdobył ich zaufanie swoją pokorą, prostotą, wielką życzliwością. Parafianie widzieli go, jak sprzątał kościół, dokonywał różnorakich napraw, prostych czynności. Wielki wpływ na niego miał święty Franciszek Salezy i święta Franciszka de Chantal, a także święty Piotr de Berlu. 25 stycznia 1617 roku święty Wincenty głosił rekolekcje. Ich odzew był niespodziewany. Wielu słuchaczy nauk Wincentego przeżyło duchowe nawrócenie. Wezwano go do człowieka bardzo ciężko chorego, który był powszechnie szanowany i uważany za wzorowego chrześcijanina. Na łożu śmierci mężczyzna wyznał księdzu, że całe jego życie rozminęło się z prawdą, że udawał kogoś, kim nie był. Wstrząśnięty dogłębnie tym wyznaniem, Wincenty zmienił swój styl życia. Podjął decyzję całkowitego poświęcenia się ubogim i pokrzywdzonym. Szybko zgromadził wokół siebie innych kapłanów, którzy gorliwie oddawali się głoszeniu Słowa Bożego ludziom prostym i niewykształconym. W 1625 roku utworzył zgromadzenie księży misjonarzy. Święty Wincenty cały czas troszczył się o biednych. Osobiście kwestował i otrzymawszy jakąkolwiek jałmużnę, rozliczał ją skrupulatnie. Wincenty realizował się w duszpasterstwie, głosił kazania, rekolekcje, misje. Jednocześnie zajmował się niesieniem pomocy ubogim. Wraz ze świętą Ludwiką założył Stowarzyszenie Panien Miłosierdzia, które poświęciły się pracy dla sierot, nędzarzy, bezdomnych, chorych i starych. Służba ubogim pochłonęła go bez reszty, zwłaszcza w czasie zamieszek w Paryżu w latach od 1648 do 1653 roku, gdzie trzeba było pomagać głodującym oraz ofiarom konfliktów zbrojnych i zniszczeń wojennych. Mimo że piastował wysokie stanowisko państwowe, święty Wincenty zachował swoją niekłamaną pokorę i umiłowanie życia bardzo skromnego. Zmarł w wieku 79 lat. Ostatnie słowo, jakie wypowiedział, brzmiało: Jezus. Był to rok 1660. W 1885 roku Leon XIII, zbieg okoliczności, teraz mamy Leona XIV papieża, ogłosił go patronem wszystkich dzieł miłosierdzia w kościele. Postać świętego Wincentego a Paulo, barwna i bardzo żywa, ukazuje, jak plany Boże różnią się od ludzkich. Mówi też, że Bóg posługuje się ludźmi do wielkich zadań, wybierając sposób zaskakujący, wbrew ludzkim kalkulacjom i ludzkim planom. Dzięki łasce Bożej, Wincenty a Paulo inaczej spojrzał na dar kapłaństwa. Odkrył, że bardzo potrzeba dzisiaj osobiste cele podporządkować temu celowi najwyższemu. Odkrył, że nie służy to, co ludzkie, tylko sprawom Bożym. Nie stanowi zabezpieczenia ekonomicznego i nie jest gwarancją dostatniego i wygodnego życia. Zrozumiał, że w autentycznie życiu kapłańskim wpisana jest służba Bogu i bliźniemu. Stał się bardzo gorliwym kapłanem, na wzór serca Jezusowego, które zapomina o sobie, by żyć dla bliźnich. Wybór życiowy to wywrócenie przez Wincentego wyznawanej hierarchii wartości. Prowokuje pytanie o naszą hierarchię wartości. Co jest dla mnie najważniejsze? Co lub kogo najbardziej kocham? Prowokuje też pytanie, czy mam odwagę, jak święty Wincenty, pójść za głosem serca, posłusznie ulec sile Bożej miłości. Jest jeszcze jeden szczegół miłosierdzia, który dostrzegamy w życiu świętego. Biografowie piszą, że Wincenty był wziętym jałmużnikiem i przez jego ręce przechodziły wielkie sumy pieniędzy, które przeznaczał na dzieła charytatywne. Piszą, że skrupulatnie rozliczał się z powierzonych środków. Transparencja w gospodarowaniu tymi środkami, osobista uczciwość i kontrola przepływu tych pieniędzy sprawiły, że ludzie ufali mu. Jeszcze chętniej dzielili się tym, co jemu składali. Więc, drodzy, pragniemy dzisiaj tą postać świętego Wincentego a Paulo przyjąć w kontekście jego też powołania, które często, tak jak słyszymy, na początku może być bardzo też taką motywacją, czasem i nawet przyziemną, tak jak i on. Czasem tak może się wydarzyć, ale później wiemy, że te motywacje, gdyby były tylko ludzkie, no nie wytrzymają próby. W kapłaństwie czy w zakonie te wszystkie rzeczy się bardzo mocno weryfikują i ostatecznie chodzi o Pana Jezusa, który ma być najważniejszy w tym wszystkim. Wszystkie inne motywacje nie wytrzymają próby. Więc w tym tygodniu modlitw powołania do kapłaństwa, do zakonu, do życia w Kościele, chcielibyśmy modlić się, żeby też wszyscy ci, którzy są już powołani, a nade wszystko ci, których Pan Jezus powoływa, byli tymi, którzy będą tego głosu słuchać, za tym głosem odważnie pójść, poddawać się też oczyszczaniu motywacji, jak i również też prowadzeniu przez samego Pana Jezusa. Więc pragniemy gorąco dzisiaj zapewnić wszystkich kapłanów, jak i również obecnego papieża Leona i biskupów naszych, że będziemy gorąco modlić się o dar Ducha Świętego. Będziemy oczekiwać teraz na Jego przyjście w Dzień Pięćdziesiątnicy, żeby rzeczywiście Kościół Święty z tą nową siłą, z nową energią, jaką tak ufamy, Pan Bóg przez Ducha Świętego daje nowemu papieżowi, naszym pasterzom i księżom, abyśmy rzeczywiście też oczyszczając swoje różnorakie motywacje, które może często zawsze mogą być na wzór tego, co nam Pan Jezus pokazywał, zwłaszcza na krzyżu, swoim ogołoceniu, swoim odrzuceniu, co żeśmy w sposób szczególny w tym ostatnim czasie Wielkiego Postu i Triduum Paschalnego przeżywali, że możemy rzeczywiście tutaj za Panem Jezusem iść i za tych nowych diakonów, którzy co za chwilę będą wyświęceni, nowych prezbiterów i tych, którzy mają swoje różnorakie lecia kapłańskie, różnorakie rocznice. Cały maj jest jakby obfitujący w te rocznice, też w naszej parafii Miłosierdzia Bożego. Też omadlamy każdego księdza, który ma swoją rocznicę. Niech Pan Bóg im wszystkim naprawdę daje siłę i moc. Zapraszamy do naszego diecezjalnego sanktuarium Miłosierdzia Bożego, tak jak zawsze kończę naszą konferencję. Cieszymy się, że coraz więcej osób rzeczywiście zauważa ulicę Asnyka 54, 56, gdzie można między plebanią a kościołem wejść do kaplicy wieczystej adoracji, która już drugi rok służy tym wszystkim, którzy skołatani tym światem, tym wszystkim, co się wokół nas dzieje, zmęczeni różnymi doświadczeniami, przychodzą z bagażem swojego życia i też o każdej porze dnia i nocy zawsze zastają kogoś adorującego. Można wtedy też jakoś tutaj wspomóc tą adorację. Może właśnie też wyłożone deklaracje, które tam na stolikach są, wypełnić, skrupulatnie wrzucić do skarbony, czy zanieść księżom w zakrystiach, czy do kancelarii parafialnej. aby to święte dzieło adoracji, które rzeczywiście jest przyjęte z wielką miłością i wdzięcznością, rzeczywiście rozwijać. Więc także i koronka do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15 od poniedziałku do soboty, 15 minut mniej więcej ten czas nas zabiera. Też czytamy prośby, które tam wierni zapisują, zostawiając przy wejściu do kaplicy adoracji, a potem o 15:15 mniej więcej jest też msza święta w tej godzinie Miłosierdzia, która też gromadzi wiernych i z naszej parafii, ale także i z otoczenia pobliskiego, z sąsiednich wspólnot, nawet niektórzy nawet gdzieś tam wiedzą o tej mszy świętej, warto o tym mówić, taki czas może poobiadowy, czy też czas, gdzie może pośród zajęć można sobie tą jedną godzinę jako godzinę Miłosierdzia Bożego ofiarować, nade wszystko sobie, ale też łączyć się z męką Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dziękujemy też za obecność sióstr, bardzo często siostry nazaretanki, oczywiście nasze siostry wspólnej pracy też zachodzą na tą mszę świętą i koronkę. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Warto tą godzinę miłosierdzia jakoś rozkrzewiać, bo ona coraz to bardziej pęcznieje, coraz więcej osób zauważa, tak jak Jan Paweł II, święty, nam to pokazał przez całe życie, wskazywał na różne rzeczywistości życia duchowego, ale na koniec życia wskazał na miłosierdzie Boże, bez którego nie ma życia, nie ma postępu, nie ma wzrostu. Więc kończę tym zapewnieniem o naszej modlitwie w tej godzinie miłosierdzia za wszystkimi diecezjanami, tak jak biskup ordynariusz w czasie wizytacji parafii o to prosił, żeby też wszystkie intencje naszej diecezji kaliskiej, józefowej, Jezusowi Miłosiernemu przedstawiać. Dzisiaj też święto patrona Polski, Andrzeja Boboli. Kiedyś żeśmy o nim też w tej naszej konferencji mówili. Niech również i on się za nami wszystkimi wstawia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.